Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Wakacje. Myślę, że każdy z nas chciałby wypocząć jak najlepiej i uniknąć sytuacji trudnych, a zwłaszcza wypadków. Docent Anna Goc-Więckowska, Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pani docent, co zrobić w takich sytuacjach, kiedy jednak się nam coś zdarzy? To znaczy jakiś drobny uraz, zatarcie oka, brudem.
W przypadku zatarcia oka, czy dostania się piasku do oka, najprostszą sprawą jest przepłukanie oka. I najlepiej zrobić to zwykłą przygotowaną wodą, położyć dziecko na łóżku, przepłukać wodą z kieliszka przygotowaną. Jeżeli mimo tego narzeka, że ma uczucie ciała obcego, że coś przeszkadza, że uwiera, to niestety należy zasięgnąć w takich przypadkach pomocy specjalisty i zgłosić się albo do okulisty rejonowego, albo na ostry dyżur okulistyczny. Dzieci są na tyle aktywne i nie przejmujące się drobnymi przypadłościami, że jeżeli się rzeczywiście nie stało nic poważnego, to zwykle dziecko nie narzeka po przepłukaniu i nawet jeżeli czuje mały dyskomfort, to nie zgłasza nam tego, także tu możemy się oprzeć na tym, co mówi dziecko. Natomiast jeżeli to jest małe dziecko, które nie mówi, to musimy bacznie je obserwować. Jeżeli przymyka oko, jeżeli oko robi się czerwone, jeżeli oko łzawi, reaguje dziecko przymknięciem szpary powiekowej na ostre światło, to już to jest też objaw niepokojący. Podobnie, jeżeli popatrzymy na nasze dziecko po nocy i widzimy, że powieki są sklejone wydzieliną ropną, to jeżeli obserwujemy to bezpośrednio po urazie i nie jest tej wydzieliny ropnej dużo i oko nie jest mocno czerwone, to można to jeszcze uznać za normę. Natomiast jeżeli stan ten utrzymuje się, to na pewno trzeba się zgłosić do specjalisty.
Gdyby jakieś uderzenie było tutaj, jakieś uszkodzenie gałki ocznej?
Urazy tępe są niebezpieczne dla oczu i generalnie mogą powodować bardzo liczne, poważne konsekwencje. Oczywiście zależy to od siły urazu. Jeżeli jest to uderzenie niewielkiego stopnia, chociaż to trudno nam często stopniować i czasami zdarza się, że niestety nie jesteśmy świadkami tego, co się wydarzyło, a dzieci, bojąc się kary, nie mówią prawdy. Więc myślę, że niestety należy przyjąć zasadę, że bezpieczniej zawsze jest mimo wszystko zgłosić się do specjalisty i skontrolować stan oka, niż później mieć poczucie zaniechania działania. My, badając dzieci, stosunkowo często widzimy odległe konsekwencje urazów. Człowiek, mając dwoje oczu, często nie zauważa, że gorzej widzi jednym okiem. A dzieci, nawet jeżeli mają świadomość tego, że coś się dzieje i że gorzej widzą jednym okiem, nie przyznają się do tego z tego powodu, o którym przed chwilą mówiłam, albo, no tak powiedzmy, na wszelki wypadek.
Pani docent, wspomniała Pani o daleko idących konsekwencjach nieleczonych urazów.
Ich rzeczywiście może być dużo. My obserwujemy dzieci, u których dochodzi do odwarstwienia siatkówki, na przykład na skutek silnego, tępego urazu piłką czy kulką śniegową, chociaż to akurat uraz nie na czasie. O tej porze roku to mogą być urazy owocami, bo dzieci zdarza się, że strzelają z procy na przykład niedojrzałymi jabłkami czy śliwkami. I taki silny uraz dla oka może spowodować, tak jak już wspomniałam, albo odwarstwienie siatkówki, albo zmiany w oku, w jego budowie, które mogą doprowadzić do wzrostu ciśnienia w oku, czyli do jaskry wtórnej. Także po takich silnych urazach to rzeczywiście wskazana jest okresowa kontrola okulistyczna.
Latem sporo uczuleń i również tutaj mogą reagować oczy.
Taką częstą przyczyną odczynów alergicznych są ukąszenia przez owady. Jeżeli dziecko nie reaguje odczynem ogólnym z pojawiającą się dusznością, z problemem z oddychaniem, to oczywiście można próbować leczyć tak zwanymi domowymi sposobami, czyli zrobić chłodny okład na oko, i po prostu przeczekać. Zwykle obrzęk ustępuje. Natomiast jeżeli obrzęk silnie narasta i pojawiają się niepokojące objawy w zachowaniu dziecka, to natychmiast należy również udać się na ostry dyżur.
Latem często nakładamy okulary przeciwsłoneczne.
Szczególnie dotyczy to dzieci o jasnej karnacji, dzieci, które mają niebieskie tęczówki, jasne włosy, ponieważ ich oczy są bardziej narażone na szkodliwe działanie promieni słonecznych. Lepszym rozwiązaniem niż zakładanie takich najzwyklejszych, ciemnych okularów, które pozbawione są filtrów, jest założenie czapki z dużym daszkiem. Natomiast jeżeli decydujemy się już na ciemne okulary, okulary przeciwsłoneczne, które zakładamy dziecku, no to powinny być okulary kupione u optyka, które mają dobry filtr. Dlatego, że założenie okularów słonecznych, które nie mają filtru, powoduje rozszerzenie źrenicy i tak naprawdę narażamy siatkówkę naszych dzieci na szkodliwe działanie promieni słonecznych, nie zabezpieczając ich oczu przed szkodliwym działaniem słońca.
Co warto zabrać w podręcznej apteczce, którą zabieramy na wakacje, myśląc o urazach oczu?
Jeżeli zdarzy nam się w okresie wakacji, że wystąpi zapalenie spojówek, które manifestuje się delikatnym zaczerwienieniem oczu i wydzieliną, to zwykle jest to stan, który ustępuje samoistnie, także nie ma tutaj konieczności leczenia antybiotykiem. Natomiast jeżeli zdarzy się, że dojdzie do zadrapania rogówki, to jest taka sytuacja, która zdarza się stosunkowo często w różnych sytuacjach życiowych, to takimi lekami, które można zastosować doraźnie, są żele mające działanie ochronne na oko, które można kupić w aptece bez recepty, również krople zawierające sulfonamidy. Myślę, że to jest taki zestaw, który zawsze warto mieć w apteczce. Warto mieć również w apteczce zawsze sól fizjologiczną, która w różnych sytuacjach umożliwi nam wypłukanie z oka ciała obcego. Czy to będzie owad, czy to będzie każde inne ciało obce, to najlepiej zrobić to jednak płynem jałowym i sól fizjologiczna jest takim najlepszym środkiem tutaj. No zawsze musimy mimo wszystko pamiętać o tym, że nasza rola polega przede wszystkim na tym, żeby nie zaszkodzić, prawda? Ja wiem, że najłatwiej się daje zalecenie odnośnie wychowania niewłasnych dzieci, ale no musimy też wpajać dzieciom to, że powinny mówić o tym, co się stało, że nie możemy ich narzucać im takiego modelu, że one się boją przyznać do tego, co zrobiły. My, badając małych pacjentów, bardzo często no, nie jesteśmy w stanie od nich dowiedzieć się, czy do skaleczenia oka doszło na skutek urazu patykiem, czy igły, czy użycia igły, czy drutu. I myślę, że to mimo wszystko wynika w pewnym stopniu z naszych błędów wychowawczych, że po pierwsze no dzieci czasami małe pozostawione są sobie same i nie podlegają nadzorowi takiemu, jaki jest konieczny, a z drugiej strony później karzemy je bez sensu w sytuacjach, kiedy no powinniśmy z nimi rozmawiać i tłumaczyć im, że no jeżeli już popełniły błąd, to niech mają odwagę przyznać się do tego, co zrobili.
A w razie potrzeby oczywiście zawsze możemy zgłaszać się do szpitala, do lekarzy i tutaj możemy liczyć na pomoc.
Oczywiście.
Docent Anna Goc-Więckowska, Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Książka do posłuchania. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry.
Dziś jest niedziela.
Przeważnie spotykamy się w zasadzie tylko w niedzielę.
Ale dzisiaj jest taka niedziela, którą chcę wykorzystać po to, żeby rozmawiać na temat niedzielny. Chciałem pana zapytać, co pan sądzi o pokorze w dzisiejszych czasach. Czy w ogóle coś takiego, taka cnota, bo to się nazywa cnotą czasami.
Pokory, nazywało się cnotą.
Nazywało się cnotą.
No właśnie.
Nazywało. O właśnie, już pan użył czasu przyszłego. No właśnie, czy dzisiaj jesteśmy pokorni, próbujemy być pokorni, czy to dzisiaj jest cnotą, czy po prostu zapomniane, schowane pod stół albo w inne, bardziej szlachetne miejsce.
Dzisiaj musimy być dumni, panie Pawle, być zadowoleni, szczęśliwi. Czy pokora nam jest potrzebna? Do czego?
No właśnie, takie pytanie niedzielne, bo pokorę w niedzielę w kościołach powinno się głosić w każdym razie.
A, do kościoła mamy iść.
No, w każdym razie to tak się mówi, że w wierze chrześcijańskiej, której ogromna część tego społeczeństwa się przyznaje, pokora jest ważną cechą, już nie użyję tego słowa cnotą. Czy warto być w ogóle pokornym dzisiaj? Co to znaczy dzisiaj być pokornym? Takie pytanie stawiam panu, pan nie chce odpowiadać, tylko mówię, że dzisiaj mam być dumny.
Bo zachęcał mnie pan do kościoła.
Nie, ja zachęcam do myślenia, czy pokora jest nam potrzebna. Jak dzisiaj być pokornym? Czy w ogóle warto być pokornym? I gdzie są granice pokory dzisiaj, jak realizować pokorę dzisiaj. Takie pytania stawia nam Japończyk, japoński autor, Shosaki Endo. Żył w XX wieku, urodził się w latach 20., zmarł w latach 80. i był pisarzem o dość ciekawej historii, to znaczy urodził się w Japonii i zaraz wyjechał z rodzicami do Mandżurii, gdzie spędził swoje dzieciństwo. Tam rodzice się rozwiedli, jako kilkunastoletni chłopiec wraca z matką do Japonii, jeszcze sprzed II wojną światową i matka spotyka się z chrześcijanami i przechodzi na chrześcijaństwo, chrzci swojego syna i na całe życie zostawia go takiego rozdartego między Japonią a chrześcijaństwem. Mówię o rozdartego między Japonią, bo w międzyczasie wybucha II wojna światowa i Japonia po przegranej II wojnie światowej bardzo długo, przez całe lata 50., 60. szukała swojej tożsamości. Szukała tej tożsamości w zderzeniu po pierwsze z klęską, a po drugie z napływem Amerykanów i z amerykanizacją, zachwytem amerykanizacją. I filozofowie, poeci, socjologowie, intelektualiści, a także zwykli ludzie zaczęli zastanawiać się, na ile mamy być Japończykami, a na ile Amerykanami o skośnych oczach. To wszystko w twórczości Shosaki Endo tłumaczonego na język polski. Kiedyś, nie wiem czy pan pamięta, rozmawialiśmy o takiej powieści Samuraj, która opowiada o początkach chrześcijaństwa w Japonii, o próbach w ogóle jezuickiej misji w Japonii. Napisał też książkę Głęboka rzeka, o której chybaśmy nie rozmawiali, jest nagrana. A ja chciałem z państwa zachęcić do czytania, do posłuchania książki, która nazywa się Kobieta, którą porzuciłem. Na początku myślałem, że tę książkę będę państwu odradzał. Bo książka jest przerażająco smutna. Jest napisana w latach 60. Autor, czyli Shosaki Endo, wrócił właśnie z Francji, gdzie spotkał się z francuskim egzystencjalizmem i przeniósł francuskie egzystencjalne myślenie, czyli o tym, że życie praktycznie jest pełne nieszczęść i nie może skończyć się szczęśliwie. Los jest okrutny i niewiele możemy na to zrobić. W związku z tym możemy spróbować korzystać z życia, ale to też jest bez sensu. I generalnie większość jest bez sensu, więc w tym bezsensie możemy się pogrążać. I Shosaki Endo napisał książkę, która się słucha, a nie jest długa, bo tylko 6 kaset, to ja słuchając po 2-3 kasetach miałem ochotę przestać jej słuchać. Taki przerażający smutek z tej książki wieje. Jest to historia dziewczyny, która jest średnio inteligentna, niewiele umie i właśnie pytanie, czy jest pokorna, czy jest tak bezradna wobec życia, ma tak niskie poczucie wartości, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, że ustępuje wszystkim. Kiedy pojawia się nowa żona w życiu jej ojca, wyjeżdża z domu, żeby ojcu było lepiej. Spotyka mężczyznę, który chce z nią pójść do łóżka, idzie z nim do łóżka, chociaż go zupełnie ani on jej się nie podoba, ani go nie kocha, broń Boże, ale robi to, bo nie potrafi powiedzieć nie, bo chce, żeby jemu było dobrze. I całe życie później się toczy, chcąc wszystkim naokoło robić to, co jej się wydaje, że oni by chcieli, żeby ona robiła, żeby im było dobrze. Ląduje na koniec w zakładzie dla trędowatych, gdzie jest wolontariuszka, która chce tym ludziom pomagać. I w recenzjach tej książki mówi się, że Shosaki Endo stawia takie pytanie, czy ona, która nadstawia nieustannie drugi, trzeci, czwarty i piąty policzek, która cofa się, jest przed każdym człowiekiem i gnie się w pas, a nawet stara się być jego podnóżkiem, czy to jest właśnie pokora, czy to jest cnota chrześcijańska, czy jest to, no właśnie, brak umiejętności postawienia granic, powiem dzisiejszym językiem psychologicznym. kim ta dziewczyna jest. Wszystko jest opisywane z punktu widzenia młodego człowieka, studenta, który spędza czas trochę pracując, dużo pijąc i bawiąc się i spotyka właśnie taką panienkę, którą w rywalizacji z kolegą postanawia poderwać się z nią przespać. Przez chwilę są razem, później ją porzuca i niewiele go to obchodzi. Choć obserwuje ją i też nie potrafi zrozumieć postępowania tej dziewczyny. Ta książka jest tak beznadziejnie, tak przerażająco smutna, że kiedy jej się słucha, to człowiek zapada w ten smutek i ma ochotę już przestać tego słuchać. Ale Endo dokonał czegoś takiego, że w niezwykle prostej narracji, w bardzo prostej fabule, jak państwo widzą, nie ma tam żadnych spiętrzeń, zwrotów, wielkich emocjonalnych przeżyć, burz. Ta książka zapada w pamięć i ja skończyłem ją słuchać i powiedziałem, powiem państwu, że książka jest beznadziejna i w ogóle smutna taka, po co tego słuchać. Ale 2-3 dni potem ta książka do mnie wracała i dzisiaj powiedziałbym, że warto się pomęczyć, warto tej smutnej nuty Shosaki Endo wysłuchać i się zastanowić właśnie, gdzie są granice samopoświęcenia, gdzie są granice poświęcenia, a może właśnie czasami warto być pokorny i warto innym służyć i jest pytanie, jak daleko i po co.
Taka mieszanka pokory, poczucia grzechu, winy, wstydu w różnych kulturach czasami może przynosić takie refleksje, takie zastanowienie się nad tym wszystkim. Mnie się wydaje, że to właśnie ta różność kulturowa powoduje, że my to wszystko inaczej odczuwamy czy czujemy.
Myśli pan, że dzisiaj w Polsce nie ma kobiet i mężczyzn, którzy poświęcają całe swoje życie innym z różnych powodów? Nie będę budować psychologicznego portretu takich postaci, które właśnie w imię wymyślonych, a właśnie, bo w tej książce jest najciekawsze to, że ona nie robi tego z jakąś ideą i misją. Ona po prostu cały czas kłania, cofa i stara się, patrząc na każdego człowieka, pomyśleć, co zrobić, żeby ten człowiek
był
szczęśliwy.
Ale to bardzo pasuje do kultury japońskiej, a u nas już
nie. Nie, panie Jerzy, ja mogę panu powiedzieć, że znam kilka osób w Polsce, które postąpiły tak samo. I są to i kobiety, i mężczyźni.
Czy ta książka im się przyda do czegoś?
Nie wiem. To jest książka na niedzielę, jak powiedziałem. Shosaki Endo, kobieta, którą porzuciłem, 6 kaset.
Polecał Paweł Kamza, a potem książkę Wybieramy się do Biblioteki Książki Mówionej w Poznaniu. Przemierzyńskiego 27/29 w poniedziałek, środy i piątek od godziny 12 do 18, a we wtorek i czwartek od 9 do 14.30. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.35. Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj. 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.